Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Walterze. Dzień dobry, Martinie. Czy wszystko u ciebie w porządku? Martinie, ponawiasz to pytanie już od ponad 2 lat. Odpowiedź zawsze brzmi tak, choćby było źle. Cóż, już mówiliśmy, że to zależy, co przez to pytanie rozumiemy. Tak, kiedy pytamy kogoś, jak się ma, a on daje nam wybór między krótką a długą odpowiedzią, to mamy kłopot. Musimy sobie uczciwie odpowiedzieć, czy naprawdę chcemy wiedzieć, czy jest to jedynie pytanie retoryczne. To powszechna kurtuazja. Zacznijmy modlitwą. Ojcze w niebie, dziękujemy, że błogosławisz nam w tej dyskusji. Prosimy, byś rozjaśnił umysły nasze oraz naszych widzów i słuchaczy oraz zesłał Ducha Świętego, aby nas poprowadził. W imię Jezusa, amen. Uważam, że to bardzo ciekawe, że żyjemy w czasach, w których, jak się wydaje, wszystko składa się w całość. Bóg naprawdę może przyjść już wkrótce. Dlaczego nikt tego nie chce? Myślę, że istnieje parę dobrych odpowiedzi. Strach. Jednak nawet ci, po których spodziewalibyśmy się entuzjazmu, kiedy słyszą, że zostało już naprawdę mało czasu, że 6000 lat to już mniej więcej upłynęło, zaczynają panikować. W czym problem? Czy nie chcą wrócić do domu? Chciałbym, żeby wszyscy mieli w sobie tę tęsknotę za domem. Czy to nie jest błogosławiona nadzieja i objawienie chwały wielkiego Boga? Myślę, że ludzie są zbyt pochłonięci sprawami przyziemnymi. Nawet jeśli nie jest to coś, do czego dążą, są zajęci i ucieka im czas. Jeszcze nie tak dawno po raz kolejny usłyszałem: nie za mojego życia. Dlaczego ktoś miałby odpowiadać w taki sposób? A więc czym jest nadzieja adwentowa i życie wieczne? Mamy tu właściwie dwie sprawy. Nadzieja adwentowa to przyjście Chrystusa, które następnie prowadzi do życia wiecznego tych, którzy wybrali właściwą drogę. Zgadza się? Właściwie wąską drogę. Zatem to ważne, by połączyć wymagania dotyczące życia wiecznego z nadzieją adwentową. Jaki jest sens nadziei, jeśli nie ma powiązania z życiem wiecznym? Poprzez nadzieję adwentową powinniśmy przygotować się na życie wieczne. Tak, mamy nadzieję, że nadzieja adwentowa nadejdzie, aby urzeczywistniło się życie wieczne. Jednak jeśli czekamy na życie wieczne, nie możemy przeżywać obecnego życia w sposób chuligański. Skoro tak, to również nie w sposób halloweeński. To nie zadziała. Właściwie to niedorzeczne. My oczekujemy życia wiecznego, a oni obchodzą na przykład święto zmarłych. Ich Dzień Zmarłych przypadkowo przypada na święto Reformacji, a więc na 31. Święta się nakładają. Pierwotnie był to oczywiście czas, w którym rzekomo spotkały się dwa światy, żywi i umarli. Otwierało się przejście, które umożliwiało komunikację. To w rzeczy samej bardzo okultystyczne święto. Jednak nie rozmawiamy o Halloween. Wspomniałeś jedynie o chuligaństwie. Wywołałeś temat. 1 Koryntian 13. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Nie podoba mi się słowo dobroczynność, którego użyto w angielskim przekładzie. Mamy tutaj słowo agape, co oznacza zasadę bezinteresownej miłości. Słowo caritas, czyli dobroczynność, jest według mnie w jakiś sposób powiązane z pracą. Uważam, że to nie najlepszy dobór słownictwa. Ale poradzimy sobie. Pozostają te trzy. Wiara, nadzieja, miłość. Lecz z nich największa jest miłość. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że miłość jest tą, która nie przeminie, gdyż pozostałe dwie znikną podczas ponownego przyjścia. Ponieważ w liście do Hebrajczyków czytamy, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Kiedy jednak staniemy twarzą w twarz, wiara się urzeczywistni, gdyż będziemy to widzieć. Wiara nie będzie już potrzebna, a dowód znajdzie się przed naszymi oczami. Martinie, dlaczego dla Boga było to takie ważne, aby ludzie osiągali zbawienie przez wiarę? Myślę, że to dowód na nasze zaufanie do Niego, do tego, co mówi. Ponieważ jeśli nauczysz się ufać temu, czego nie możesz zobaczyć, jak bardzo będziesz ufał temu, co możesz? A więc, kiedy nie możemy zobaczyć, widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce. To wymaga wiary. To, czego nie możemy zobaczyć, być może nie możemy pojąć, wymaga od nas wiary. A więc wiara prowadzi do nadziei. Jeśli nie masz w sobie wiary, to na co masz nadzieję? Nie ma nadziei. Zatem, na co mamy nadzieję? Dlaczego ją mamy? Mamy nadzieję na życie wieczne. Mamy nadzieję, że ten świat się skończy. Mamy nadzieję na lepszy świat. Mamy nadzieję na bardzo wiele rzeczy. Następnie mamy tę dobroczynność, tę agapę, którą musimy w sobie wykształcić. Bez niej nie będziemy w stanie być szczęśliwi w niebie. Piotr miał ten sam problem. Wszyscy mamy ten sam problem. Przerabialiśmy to już wiele razy. Ostatnim szczeblem w drabinie Piotra było agapę. Musimy tam dotrzeć. Jednak by to zrobić, musimy wierzyć i poprzez wiarę otrzymać zbawienie. Potrzebujemy również nadziei. Jednak największą z nich będzie ta, która jako jedyna pozostanie. Pozostałe dwie nie będą już istniały w słownikach. Kiedy nastanie prawdziwość, nie będziemy już potrzebować wiary czy nadziei. Nadzieja będzie urzeczywistniona. A więc, na co mamy nadzieję? Psalm 31, 24. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne. Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Zatem, na co mamy nadzieję, Martinie? Mamy nadzieję na przyjście Pana oraz otrzymanie życia wiecznego. Tak, to nasza nadzieja. Nawet jeśli coś nas przygnębia, to jest naszą nadzieją. Nadzieja jest częścią naszej relacji z Chrystusem. To, że On przyjdzie i nas wybawi. To tak jak dziecko, które czeka na rodzica, by ten je odebrał. Ono wie, że przyjdzie. Psalm 33, 18. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Zatem, Martinie, nadzieja jest niezwykle istotna. Jacy bylibyśmy, gdybyśmy zatracili nadzieję? Przygnębieni, sponiewierani. Jak wielu ludzi, Twoim zdaniem, nie ma nadziei? Myślę, że w obliczu dzisiejszych wydarzeń ludzkość zaczyna tracić nadzieję. W tym tygodniu kolejna młoda dziewczyna popełniła samobójstwo. Zapytałem ludzi, którzy mnie o tym poinformowali, czy nie było nikogo, kto dałby jej nadzieję? Potrzebujemy nadziei, Martinie. Bez niej utoniemy w tym bagnie. Zadałeś pytanie, czy nie ma nikogo? Ktoś jest, jednak nikt już nie prowadzi tych ludzi do Jezusa. To jedyna droga do prawdziwej nadziei. Czasem przychodzi dzień, kiedy zdaje się, że wszystko idzie nie tak. Ty nie masz takich dni, może z wyjątkiem dnia dzisiejszego. Potem jednak czytasz coś takiego i zdajesz sobie sprawę, gdzie jest twoja nadzieja. Tak, nadzieja musi znajdować się w odpowiednim miejscu. Psalm 33, 22. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Czy łaska jest połączona z nadzieją? Tak. Czy Bóg tak właściwie pragnie, abyśmy mieli nadzieję? Cały czas. Z tego powodu napisano o niej w Biblii. Czy rodzice pragną, by ich dzieci miały nadzieję? Tak. Zatem Bóg pragnie, abyśmy ją mieli. Nie traćmy nadziei. Tęsknota za przyjściem Chrystusa i wytrwałość w czynieniu dobra są warunkami życia wiecznego. Zgodziłbyś się z tym stwierdzeniem? Tak, zdecydowanie. Czy czynienie dobra zaprowadzi nas do nieba? Nie, to wiara prowadzi do nieba. Jeśli chcemy opóźnić powtórne przyjście lub stracić ogień w sercach, to tak naprawdę go nie kochamy. Mógłbyś powiedzieć coś takiego? Tak. Mógłbyś? Zatem, Martinie, tłumy ludzi tak naprawdę go nie kochają. Przecież nie chcą, żeby przyszedł. Wyobraź sobie, że spotykasz miłość swojego życia i mówisz, nie chcę, żebyś przyszła. Coś jest nie tak. To logiczne. Nie można mieć nadziei i nie tęsknić do tego. Dokładnie. Nowoczesna teologia neguje konieczność powtórnego przyjścia, ponieważ umarli spotykają go w chwili śmierci. Z tego powodu powtórne przyjście staje się częścią duchowości, a dosłowne przyjście Jezusa stanowi, według Biblii, błogosławioną nadzieję. A więc to wszystko jest w jakiś sposób połączone. Jak nazywa się wyznanie, do którego przynależysz? Adwentyści Dnia Siódmego. A więc zawierają się w tym dwie kwestie. Pierwsza odnosi się do prawa, natomiast druga do powtórnego przyjścia. Obie muszą istnieć równocześnie. Zachowujemy świętość siódmego dnia tak długo, aż nastąpi przyjście Pana i pójdziemy do domu. Powiedz to jeszcze raz. Zachowujemy świętość siódmego dnia tak długo, aż nastąpi powtórne przyjście Pana i pójdziemy do domu. Czy czwarte przykazanie jest przykazaniem relacji? Tak, w zupełności. To bezwzględna relacja, to osobiste spotkanie w relacji. Należy pamiętać cytat, o którym mówiliśmy parę odcinków temu, o świetle pierwszej tablicy i świetle drugiej tablicy. Czwarte przykazanie świeci jaśniej. Istnieje ku temu powód. Siódmy dzień to, tak jak powiedziałeś, dzień relacji. A więc jest to dzień, w którym czas jest szczególny, prawda? Jeśli chcemy spędzić szczególny czas z kimś, na kim nam zależy, jednak możemy tylko do niego zadzwonić, to czy zastąpi to rzeczywistą, fizyczną obecność? Nie. Byłbyś w stanie powiedzieć, niepotrzebna mi jest obecność fizyczna, mam telefon? Nie. To nie przejdzie, prawda? Jeśli chodzi o ten aspekt życia, Jan 11:21, rzekła więc Marta do Jezusa, kiedy umarł jej brat. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie, brat twój. Gdyby tylko świat przeczytał teraz odpowiedź, powinien ocknąć się w obliczu pewnych niuansów doktryny. Odpowiedziała mu Marta, Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. A więc spodziewała się, że kiedy zmartwychwstanie? W dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedź brzmi, uwierzyłeś w to? Tak, w zupełności. Ona w to wierzyła, jednak myślała, że stanie się to później. Tak. Dlaczego powiedział, Łazarz śpi? Ponieważ tak naprawdę nie umarł, tylko zasnął na jakiś czas. Ale jest martwy, gdyż rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. Jeśli jednak jesteśmy w Chrystusie, to jedynie zasypiamy. Wiemy zatem, że będzie zmartwychwstanie. Wiemy, że umarli nie są z Chrystusem, kiedy umierają. Nic nie wiedzą. Z tego powodu wszystko się kończy. Wiara, nadzieja, wszystko. Jednak ta ostatnia myśl, z którą umierasz, jest niezwykle istotna. Z kim chcesz być i kto twoim zdaniem cię ocali? Popatrzmy, co Paweł napisał do Tymoteusza. 2 Tymoteusza 4. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zatem, Martinie, kiedy Jezus mówi o owym dniu, czy ma na myśli dzień swojej śmierci? Nie mówił o tym samym, co Marta. To dokładnie te same słowa. Do tego upewnia się, że zostanie dobrze zrozumiany, mówiąc, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zatem, co było błogosławioną nadzieją Pawła? Zmartwychwstanie podczas powtórnego przyjścia oraz powtórne przyjście, zgadza się? Czy on umiłował jego powtórne przyjście? Tak. A więc tak istotne jest to, by miłować jego przyjście. Dlaczego wszyscy woleliby je przełożyć? Myślę, że nie mają nadziei i wiary. Uważam, że jedynym istotnym powodem, dla którego moglibyśmy chcieć to przełożyć, jest odrobina więcej czasu dla tych, którzy są zagubieni. Jednak to musi być szczere. To nie mogą być puste słowa, za którymi kryje się chęć większej ilości czasu dla siebie. Jednak jeśli chodzi tylko o nas, to z pewnością powinniśmy miłować Jego przyjście. To właściwie jest tutaj napisane, że osiągniemy życie wieczne, jeśli będziemy miłować Jego przyjście. Jeśli natomiast miłujemy Jego przyjście, to porzucamy swoje grzechy. Nie mamy nic do ukrycia i nie musimy się obawiać, ponieważ nasze grzechy odeszły przed nami. U Hebrajczyków 9:28 czytamy, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Biblia mówi bardzo jasno, wszystko stanie się podczas powtórnego przyjścia. Musimy go jednak wypatrywać. Musimy miłować Jego przyjście. Tytus 2:11 i dalej. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Ta forma, dopełniacz, dopełniacz, wskazuje na to, że wielki Bóg i nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, są jednym i tym samym, są jednością. Ta błogosławiona nadzieja jest wyraźnie objawieniem chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Słowo oczekując pochodzi od czasownika. to właściwie wyraża, że naprawdę nie możesz się doczekać, a nie jedynie rzucasz słowa na wiatr. Musimy się na to cieszyć. Zatem, Martinie, jeśli się nie cieszymy, to znaczy, że nie jesteśmy gotowi albo że nie mamy odpowiedniej relacji. Czyż to nie aksjomatyczne? Możemy wrócić do przykładu z dziewczyną. Jeśli nie pragniesz się z nią rzeczywiście spotkać, to coś jest nie tak. Z pewnością. Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Mamy więc tę kombinację. Jednak to wszystko dotyczy relacji i zrozumienia tego, co tak naprawdę Chrystus dla nas czyni. Niektórzy mówią, że Pan opóźnia swoje przyjście. Łukasz 12:37. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Musimy wypatrywać, ale czego? Znaków, które zwiastują bliskie przyjście Pana, nawet bardzo bliskie. Wyobraźmy sobie, że żyjemy w dawnych czasach i wypatrujemy dyliżansu, który w jakimś momencie ma przyjechać i przywieźć tego kogoś. Wypatrywalibyśmy tej chmury pyłu gdzieś na horyzoncie? Zwłaszcza jeśli nie bylibyśmy pewni, o jakiej godzinie i w jakim dniu się pojawi. Czy jest opóźnienie i tak dalej. Raz na jakiś czas byśmy wyglądali. Wypatrywalibyśmy znaków. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. A więc wymaga to cierpliwości. Nie wiemy, czy przyjdzie o pierwszej, o drugiej, czy trzeciej. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Poprzez porównanie widzimy tutaj kontrast. Jeśli wiemy, że zamierza się włamać złodziej, będziemy go wypatrywać. Czy zatem Syna Człowieczego będziemy wypatrywać bardziej? A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Wszystko zawiera się w tej błogosławionej nadziei na to, że wkrótce wszystko się skumuluje i będziemy w stanie wrócić do domu. And that soon we will be able to go home. Jak wspaniały będzie to dzień. Czy Paweł tego dostąpił? Tak. Czy Piotr także? Tak. Czy Jan także? Dlaczego my nie mielibyśmy? Czy Marcin Luther go dostąpił? Tak. Czy pierwsi adwentyści go dostąpili? Ależ tak. A więc tak, jak powiedziałeś, co sprawia, że my nie możemy? Dlaczego tak tego brakuje w naszych czasach? Co poszło nie tak, Martinie? Myślę, że jesteśmy już bardzo blisko. Dlatego diabeł jest bardzo zajęty i zajmuje także nas. Dolewa oliwy do ognia. Istnieje inny ważny aspekt, Martinie. Nie powinniśmy bagatelizować jego przyjścia. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przeobiecane przyjście Jego. Czy my zaczynamy tak uważać? Nie. Niektórzy teolodzy są w tym ekspertami. Mówią nam, z pewnością nie w ciągu najbliższych 100 lat, co najmniej 100. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Nic się nie zmieniło. Wszystko jest takie samo. Nie wiem, na jakiej oni żyją planecie, ale z pewnością nie jest takie samo. Zupełnie się z tobą zgadzam. Jednak jest to interesujące także pod kątem ewolucji, ponieważ stwierdzenie wszystko tak trwa, jakby było od początku stworzenia, podlega pod aktualizm. Właśnie stąd biorą się długie wieki. Może tak wpadli na pomysł z długimi wiekami. Po prostu stali się aktualistami. Dlaczego nie? Możliwe. Jest jeszcze inny aspekt. Nie powinniśmy bagatelizować przyjścia Chrystusa. Nie powinniśmy mówić, gdzież jest przeobiecane przyjście Jego. O tych ludziach mówi się szydercy z drwinami z dni ostatecznych. Tacy ludzie byli już za czasów Jezusa i za czasów Pawła. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, to dni ostateczne zaczęły się już wtedy. Dlaczego, Martinie, to zostało nazwane dni ostateczne? Żyjemy w dniach ostatecznych. To spowodowało dużą dezorientację w świecie. Ludzie mówią, to są nasze dni ostateczne. Do czasów Chrystusa istniała jedynie obietnica. Do czasów Chrystusa był jedynie typ. Tutaj pojawił się antytyp. Istnieli świadkowie tego antytypu, bardzo skrupulatni. Weźmy Jana. To chyba Łukasz, Martinie. Mam. Łukasz bardzo dokładnie mówi nam, i jaka była misja Jana? Czytamy o tym u Łukasza w rozdziale pierwszym. Zachariasz był ojcem Jana Chrzciciela. Nie uwierzył aniołowi, dlatego odebrano mu mowę. Kiedy jednak urodziły się niemowlę i zapytano, jakie nadać mu imię, wybrali imię Jan. Ludzie byli zbulwersowani, gdyż nie było to imię ojca. Następnie napisał na tabliczce, że jest to Jan, po czym otworzył mu się język i przepowiedział, na czym będzie polegała jego misja. W wersie 71 mówi, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Litując się nad ojcami naszymi, pomnę na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. Teraz zwraca się do Jana i mówi, a ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Czy oni nie powinni byli tego wiedzieć, Martinie? Tak, wszystko w systemie ofiarnym już na to wskazywało. Musiał jednak dać im poznanie zbawienia. Czy kiedy na koniec przybywa antytypowy Eliasz, znów jest to konieczne, aby dać poznanie zbawienia? Jeśli nie ma prawa, nie ma wykroczenia. Jeśli nie ma wykroczenia, to czy potrzebujemy Zbawiciela? Nie. Czy zatem w czasach, w których żyjemy, ponowne poznanie zbawienia jest ludziom potrzebne? Możemy wrócić do wersetu 6. Czytamy w nim o Zachariaszu i jego żonie. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. A więc nauczyli syna tego samego.
They taught her son the same. Well, Martin,
cóż, Martinie, sprawiedliwość oparta na wierze może być bardzo kłopotliwa. Gdyby taka nie była, nie przeklinano by jej tak często. Wers 77. Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. To bardzo ważna misja, nie uważasz? To właśnie był typ. Teraz mamy antytyp. Chcę dokończyć tę historię. Wiem, że znów zbaczam z tematu. Zdaje się, że stale to robię. Jednak w rozdziale drugim czytamy, co wydarzyło się, kiedy poinformowano pasterzy o narodzinach Chrystusa. Od wersu 6 czytamy: i gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. Chodzi tu o Marię. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zatrzymajmy się nad tym. Narodził się Syn Boży i nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ta gospoda jest bardzo istotna. Później dokładnie zbadamy jej temat, ponieważ gospoda to tak naprawdę szpital, kościół. Nie było dla Chrystusa miejsca w kościele. To było jak kwiatek do kożucha, zupełnie nie pasowało. To było oczywiście wygodne, żeby to on umarł za ludzkość, niż żeby ludzkość umarła za niego. To wszystko jest bardzo typologiczne, a także prawdziwe. A więc położono go w żłobie, gdyż nie było dla niego miejsca w gospodzie. Powinny były go spotkać luksusy, królewskie wygody, jednak nie było dla niego miejsca w królewskich warunkach. Co interesujące, a byli w tej krainie pasterze, polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. Czy kiedykolwiek czytałeś to pod kątem typologii, a nie dosłownie? To jest jak Watchman on the Wall. Zatem oni byli w tej samej krainie. Dlaczego mielibyśmy tak mówić? Powiedzmy może w tym samym kościele. W kościele nie było dla niego miejsca. Żadnego. Położono go w żłobie. Jednak w tym samym kościele, w tej samej krainie byli pasterze. Kogo symbolizują pasterze? Pastorów. W polu czuwającym. Pola występowały w innych przypowieściach. Jezus mówił o skarbach ukrytych na polach. Czym jest pole? Słowem Bożym, prawda? A więc byli pasterze w polu czuwający. Byli ludzie, którzy badali pisma. W polu czuwający. Co robili? Trzymali straże. Tak, watchmen. Czyż to nie interesujące? Opiekowali się stadem. Widzisz, możemy zacząć tak czytać. Ale trudno jest daleko dojść. Jest tak wiele miejsc, nad którymi można się pochylić, jeśli zaczniemy czytać to typologicznie. Trzymający straże. Z jakiego powodu trzymali straże? Trzymali straże nad stadem, tak. Kiedy trzymali straże? W nocy. Naprawdę? Nie zadziwia cię ta typologia? Zdecydowanie to niesamowite. Czy żyjemy w czasach nocy tego świata? Dokładnie tu się znajdujemy. Kiedy nastąpi przyjście Chrystusa, co mówi Biblia? On przyjdzie o północy. Czy wtedy jest ciemno? To najciemniejsza część nocy. On przyjdzie w nocy. W tej samej krainie muszą być pasterze. A co z innymi? Nie było dla niego miejsca. Nic się nie zmieniło. Nic. Nic się nie zmieniło. To sprawia, że wracamy do tego, od czego zaczynaliśmy. Zeszliśmy na inny temat, ale to jedynie dowodzi, że są to dni ostateczne. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. Dlaczego oświeciła ich zewsząd chwała? Ponieważ czuwali w nocy, troszcząc się o swoje stado. Byli lepiej wyposażeni, by odebrać wiadomość, niż ludzie uczeni i prałaci. Ci nie mieli dla niego miejsca. Byli zajęci prawdziwą służbą dla swojego ojca. Cóż, zboczyłem z tematu, więc może odłożę już Biblię z powrotem i przeczytajmy to. A więc nie powinniśmy bagatelizować jego przyjścia oraz musimy wytrwać. Musimy być czujni. A im bardziej się ściemnia, tym bardziej czujni musimy być. Rzymian 2, wers 7. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Jest coś, do czego warto dążyć. Nie możemy poddać się w połowie drogi. Musimy kontynuować. Efezjan 1, 13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To głębokie słowa, Martinie. 1 Jan 2,28. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. To powracający motyw. Jeśli nie zrozumiemy sedna, może nas to ominąć. Tak jak wspomniałeś wcześniej, nie podczas śmierci, ale podczas jego przyjścia. Pierwszy Tesaloniczan 3, 13. Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi Jego świętymi. Wszystko się w tym momencie kulminuje. To właśnie jest błogosławiona nadzieja. Nie można tego zignorować. Jednak musimy być pasterzami. Musimy czuwać w nocy. Musimy troszczyć się o stado. Kto jest naszym bratem czy bliźnim? Wszyscy, którzy nas otaczają. Tutaj widzimy cytat z Ducha Proroctwa. Obowiązkiem każdego wierzącego jest wypełniać rzetelnie przysięgę chrztu. Skoro szczera wytrwałość i sumienność są potrzebne, aby osiągnąć sukces w kwestiach doczesnych, to tym ważniejsze jest to, abyśmy czynili szczere wysiłki, aby pozyskać nasz skarb w niebie. Zatem, Martinie, musimy się wzajemnie motywować. Nie dajmy się rozproszyć osobom, które nie oczekują powtórnego przyjścia. Dokładnie. Nie dajmy im ukraść naszej błogosławionej nadziei. Jan 8, 13. Rzekli wtedy do niego faryzeusze, ty sam o sobie świadczysz. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Jan 15, 9. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Zatem stale widzimy kontrast. Mamy niewiernych i tych, którzy trwają w wierze.
Those that continue and persevere.
Rzymian 11:22. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Zatem jak ważna jest wytrwałość? To kwestia życia i śmierci. Dobrotliwość i surowość Boga. To niezwykłe, jak wielu ludzi widzi tylko surowość Boga, Jego gniew przy powtórnym przyjściu. Ale to, że przychodzi powtórnie, świadczy tak naprawdę o Jego dobrotliwości. To zależy od tego, po której stronie płotu się stoi. Będą dwie strony. Po jednej będą mówić do gór i skał. Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. A po drugiej będą mówić, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Wers 24 rozdziału 2 pierwszego listu Jana. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Jak już poznamy prawdę, nie powinniśmy pozwolić, żeby ktoś zepchnął nas na margines. Nie powinniśmy pozwolić, żeby ktoś nas okradł z błogosławionej nadziei, jak przed chwilą powiedziałeś. Bo jeśli ktoś okradnie nas z błogosławionej nadziei, to nie pozostaje nam nic. Więc mamy tego młodego mężczyznę, który nazwał Jezusa nauczycielem. A oto pewien człowiek podszedł i zapytał go, nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby mieć życie wieczne? Ilu ludzi w tych czasach zadaje sobie to pytanie? Wielu, prawda? Tak, wielu. Lecz on mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Czy to możliwe, że ten młody mężczyzna wiedział, że ma do czynienia z Bogiem we własnej osobie? Myślę, że tak. I dlatego nazwał go nauczycielem. A Jezus w pewnym sensie to podkreślił, mówiąc, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Czy sugerujesz, młody człowieku, że zdajesz sobie sprawę, że rozmawiasz z Bogiem? A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Czy Bóg przez ten czas zdecydował, że przykazania są przestarzałe? To takie proste. Ludzie teraz próbują to obejść i mówić, och, ale on nie mówi tutaj o 10 przykazaniach. Proszę wybaczyć. Okej. To czemu dokładnie je wymienia? Dokładnie. Ale potem oni mówią, ale on nie wspomina o nich wszystkich. Jeśli ktoś chce się wymigać od ich przestrzegania, to każda wymówka będzie dobra. Mówi mu, których? A Jezus rzekł, tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę. I miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Zatem wymienia tutaj przykazania z drugiej tablicy i podsumowuje to mówiąc, miłuj bliźniego swego. Martinie, czemu nie wymienił przykazań z pierwszej tablicy? Powiedziałeś, że pominął połowę przykazań. Dlaczego to zrobił? Bo wiedział, że to z tą drugą częścią ten mężczyzna miał problem. To był jego problem. Ten bogaty, młody dostojnik chętnie dzielił się częścią swoich bogactw z bliźnimi, ale nie był gotowy podzielić się wszystkim z Bogiem. Czy to nie jest niezwykłe, że znów do tego wracamy? Jeśli nie postępuje się zgodnie z przykazaniami z pierwszej tablicy, to te z drugiej są puste. To nie ma znaczenia, że dbamy o swojego bliźniego, jeżeli nie dbamy o przykazania z pierwszej tablicy. Do niczego nie dojdziemy, jeśli ignorujemy pierwszą tablicę. Chodzi o światło. To światło jest w pierwszej tablicy. Dlatego czytamy, mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegoż mi jeszcze nie dostaje? O czym nie wspomniał? O miłości do Boga. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Martinie, on to mówi jak papież, prawda? Czy nie tak mówi papież? Idź i sprzedaj wszystko, co masz i zacznij mieszkać w klasztorze, zamknij się na świat? Tak, i jego koledzy ze Światowego Forum Ekonomicznego mówią to samo. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Tak, Jezus powiedział, pozbądź się wszystkiego, co masz i podążaj za mną. To była zbyt wysoka cena. Ale uważam, że to był bardzo duchowy wymóg. Kiedy już to zrobisz, kiedy złożysz wszystko, co masz na ołtarzu i będziesz gotowy to wszystko stracić, to nieraz dzieje się coś niesamowitego. Bóg zupełnie odmienia sytuację. O tak. Czy naprawdę wszystko tracisz, czy też wszystko zyskujesz? Wszystko zyskujesz, tak. Nawet jeśli stracisz wszystko w znaczeniu materialnym, to i tak zyskasz. Pozyskasz prawdziwe bogactwa. Czy nie dlatego Bóg powiedział, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego? Tak, wszystko inne będzie wam dodane. Było wielu bogatych ludzi za czasów Jezusa. Na przykład Nikodem był bogatym człowiekiem. On w zasadzie ufundował nowo powstały kościół, zatem przeznaczył swe bogactwa na mądry cel. Jednak ten młody dostojnik nie był gotowy oddać wszystkiego biednym. Tylko kim są ci biedni, Martinie? To biedni w znaczeniu duchowym. Właśnie tak, ci, którzy potrzebują zbawienia. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Zachował się krótkowzrocznie. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich, zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony? To ciekawe, bo wówczas panowało przekonanie, że jeśli jest się bogatym, to zostało się pobłogosławionym przez Boga. To był dowód, że jest się częścią Jego Królestwa, a Jezus to odwraca. Czy jest coś złego w posiadaniu pieniędzy? Nie. Nie. To w miłości do pieniędzy tkwi problem. Nie w samych pieniądzach. Zatem nie należy ufać tym nowym tłumaczeniom, które pomijają w tym zdaniu słowo miłość. A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Więc to nie w pieniądzach tkwi problem, ale w umiłowaniu pieniędzy. Problem jest wtedy, kiedy stawiamy je ponad relacje z Bogiem. Tak. Co on powiedział Zacheuszowi? Że musi zapłacić za to, co ukradł. Tak. I co zrobił Zacheusz? Dokładnie to. Powiedział, jeśli uczyniłem komuś krzywdę, to za to zapłacę, a nawet pomnożę to, co jestem im winien. Ale Jezus nie powiedział mu, żeby odszedł z pracy. Nie. Jan Chrzciciel też tego nie powiedział tym, którzy do niego przyszli. Nie powiedział, że muszą zrezygnować z pracy. Powiedział, poprzestawajcie na swoim żołdzie. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? To jest ta sama historia, którą przeczytaliśmy właśnie u Mateusza, przedstawiona w Ewangelii Marka. A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Dobrze, Martinie, w tej historii u Marka mamy parę dodatkowych informacji. Czytamy tu, że on przybiegł, upadł przed nim na kolana. Zatem zasadnym jest myśleć, że on wiedział, że nie ma do czynienia ze zwykłym człowiekiem. Tak. Reszta historii jest tu taka sama, ale pojawia się jeszcze jedna zmiana. Bo Jezus mówi, znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. To jest kolejna zmiana. Mamy dwie zmiany. Po pierwsze, dostojnik ukląkł. Po drugie, czytamy, że Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu, jednego ci brak. Kochaj bliźniego swego i kochaj Boga. Zatem o co prosi Bóg? O wzajemność. Bóg kocha ciebie, zatem ty powinieneś kochać Boga. Czy w relacjach to działa tak, że jedna osoba kocha drugą, a ta druga jej nie kocha?
Nie.
Ta miłość musi być wzajemna, prawda? W przeciwnym razie ta relacja nie będzie działać, będzie bezużyteczna. Zatem, Martinie, czy to irracjonalne, że Bóg mówi, powinieneś mnie kochać? Nie, w ogóle, bo On cię kocha. Czy to nie jest relacja małżeńska? Tak, zatem małżeństwo powinno być wzajemne, zatem Bóg nie jest irracjonalny. Szatan mówi, że On jest irracjonalny, ale to nieprawda, bo taka jest natura miłości. Szatan tak mówi, bo interpretuje to tak, że Bóg żąda, abyśmy Go kochali. Ale zapomina o tym, że to Bóg nas pierwszy ukochał. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A zatem musiał nas kochać, bo większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Więc te drobne niuanse, które zostały tutaj dodane, ożywiają tę historię. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Myślę, że to ta ostatnia myśl naprawdę do niego trafiła. Czy temu dostojnikowi by czegoś brakowało, gdyby naśladował Jezusa? Nie. Czy tobie czegoś brakuje, odkąd go naśladujesz? Nie. Czy mnie czegoś brakuje, odkąd go naśladuję? Nie. Bo otworzyłeś oczy. Ale jak popatrzymy na świat, to nie wszyscy tak o tym myślą. Niektórzy uważają, że coś straciliśmy, bo nie otworzyli jeszcze oczu na błogosławioną nadzieję. Nie widzą tego spełnienia, tego, że mamy wszystko, czego nam potrzeba. Moja żona właśnie skończyła pisać książkę o naszych doświadczeniach. Kiedy znów ją przeczytaliśmy, to byliśmy zdumieni tym, jak Bóg poprowadził nas przez te wszystkie lata. Myśleliśmy o tym, skąd przyszliśmy i gdzie jesteśmy teraz, i o tym, co przytrafiło się tym, którzy nie ruszyli z miejsca. Czy jest mi gorzej, czy jest mi lepiej? Musimy sobie zadawać te pytania. Nawet jeśli czasy są trudne, to czy jest nam gorzej, czy jest nam lepiej? Mamy kolejną historię o pewnym uczonym. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i, wystawiając go na próbę, rzekł, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? To jest z Ewangelii Łukasza. On zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? Czy to nie ciekawe, że we wszystkich przypadkach on odnosi się do prawa, do przykazań? A ten, odpowiadając, rzekł, będziesz miłował Pana, Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Zatem ten uczony znał obie tablice. To mu się udało, prawda? Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest bliźnim moim, to typowe. Czy on zadałby to pytanie, gdyby naprawdę znał treść pierwszej tablicy? Nie, tak by się nie stało, a jednak je zadał. Czy Żydzi uważali się za wybranych? Dokładnie. Ile religii tak o sobie uważa? Wszystkie. Wyznania protestanckie również. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł. I dalej opowiada historię. Ta historia zupełnie zwala tego uczonego z nóg. Czytaliśmy ją wiele razy, ale przejdźmy przez nią jeszcze raz, bo w niej zawiera się prawda o tym, co to znaczy być częścią ludu, który czeka uważnie na nadejście Pana. Pewien człowiek. To bardzo ogólne. Może chodzić o kogokolwiek, prawda? Szedł z Jerozolimy do Jerycha. Jerycho to było miasto przeklęte, a Jerozolima była miastem zbawienia, prawda? Po angielsku czytamy, że on zszedł w dół do Jerycha, bo tam nie da się pod górę. Wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Gdybyśmy mieli czytać tę historię typologicznie, to dochodzimy do wniosku, że ludzkość oddaliła się od zasad jerozolimskich i zbliża się do zasad jerychońskich. A jeśli tak czynimy, to wpadniemy w ręce zbójców, którzy obrabują nas z naszego płaszcza sprawiedliwości. Innymi słowy, demony nas dopadną, poranią i pozostawią na pół umarłych. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. O kim on mówi? O faryzeusza. Właśnie. Więc tu mamy tych ludzi, którzy myśleli, że są wybrańcami Boga, że są uratowani. Ten żałosny osobnik, który tam leży, nie jest godny. Bóg go nie ochronił i dlatego ten faryzeusz przeszedł na drugą stronę. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. To zdumiewające. Kolejny przyszedł i go minął. Zobaczył tego żałosnego osobnika, zdecydował, że nie jest on wart jego pomocy i poszedł dalej. Marcinie, skoro to w grzesznikach jest problem, to ilu ludzi mówi sobie, nie zajmuj się tym, nie angażuj się, nie próbuj pomóc temu czy tamtemu z dziwną fryzurą i pięcioma kolczykami w nosie. Ilu patrzy i przechodzi na drugą stronę? Czy to nadal się dzieje? Pewien Samarytanin zaś, Samarytanin to było wtedy wulgarne słowo. Podobno ta historia naprawdę miała miejsce i Jezus wykorzystał jej duchowe znaczenie. Więc mamy Samarytanina, którym gardzili i który tam podróżował. Martynie, to jest ciekawe, bo ten Samarytanin nie szedł w dół z Jerozolimy. On nie podążał do Jerycha. On podróżował, ale i tak podjechał do niego. To fascynujące. Czy też czasem podjeżdżasz specjalnie do innych? Tak, tak trzeba. I ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Mówiliśmy już o tej gospodzie, prawda? To była wyjątkowa gospoda, bo był w niej też szpital. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. To powinno nam powiedzieć, kim naprawdę był ten znienawidzony człowiek, dla którego nie było miejsca. To był Samarytanin. Bo Żydzi mówili Jezusowi, jesteś Samarytaninem i masz demona. Nienawidzili tego, co on sobą reprezentował. Jego kościół nie miał dla niego miejsca. Tak, nie było miejsca. Trzeba było go położyć w żłobie. Ale na szczęście na polu byli pasterze, którzy zajmowali się stadem. Martinie, ten Samarytanin to w pewnym sensie Chrystus. Był znienawidzony, odrzucony przez ludzi, a jednak podróżował do nas, żeby pomóc nam w potrzebie. A potem, co ciekawe, zalał rany oliwą i winem. Oliwa to Duch Święty, a wino to doktryna. Wsadził go na swoje bydle, zawiózł go. Na swoje bydle. To także symbol Kościoła, prawowitych pasterzy. Zawiózł go do gospody, a raczej zabrał go do Kościoła i opiekował się nim. Sam się nim opiekował. A nazajutrz dobył 2 denary. Denar to była pensja dzienna, więc wziął pensję z 2 dni. Dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Nie chciał powiedzieć, że Samarytanin, więc to opisał. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. To bardzo, bardzo ważna lekcja. Jest tu jeszcze jedna lekcja. On dał gospodarzowi 2 denary, a więc pensję z 2 dni. Martinie, jak pomyślimy o tym w kontekście tygodnia kosmicznego, w którym dzień to 1000 lat, to pensja z 2 dni odpowiadałaby 2 dniom kosmicznym, a więc 2000 lat. Martinie, nie śmiem powiedzieć nic więcej, bo moglibyśmy mieć kłopoty. Być może w niedalekiej przyszłości dobry Samarytanin powróci i zapłaci gospodarzowi. To interesująca myśl. Niektórzy z naszych wczesnych pionierów wierzyli, że te 2 denary mają symbolizować 6000 lat, bo Jezus przyszedł na ziemię po 4000 lat i ma nadejść ponownie po kolejnych 2000. Kiedy nadejdzie, zapłaci tym, którzy wykonali to, co do nich należało. Tym, którzy opiekowali się zranionymi i skrzywdzonymi, a nie omijali ich. Tu mamy kolejną sugestię, że nie mylimy się przesadnie, jeśli chodzi o ramy czasowe. Pochylmy się nad kwestią Jerycha. Jeremiasz 6, wers 26. O córko mojego ludu, wdziej wór i tarzaj się w prochu. Urządź sobie żałobę jak po jedynaku, gorzki lament, gdyż znienacka wpadnie na nas niszczyciel. Pierwsza Królewska 16:34. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie, swoim pierworodnym, założył jego fundamenty, a na Segubie, swoim najmłodszym, jego bramy, według słowa Pana, jakie by powiedział przez Jozuego, syna Nuna. To miasto nigdy nie miało być odbudowane. Nie powinniśmy nigdy schodzić do Jerycha. A jednak je odbudowali, co kosztowało Hiela, jego pierworodnego. To wysoka cena. Martinie, dużo można stracić, jeśli próbuje się odbudować Jerycho. Też musimy urządzić sobie żałobę jak po jedynaku, gorzki lament, gdyż znienacka wpadnie na nas niszczyciel. Musimy być przygotowani. Wiemy, że Jezus był wzgardzony. Tak jest napisane w Izajaszu. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Nie było dla niego miejsca. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Mamy to jedno zdanie jeszcze w Ewangelii Jana. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jan 8, wers 47 i dalej. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając, Żydzi rzekli do Niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Czy dostrzegamy tu pewien związek? Czy zatem Jezus mówił o sobie, kiedy opowiadał tamtą przypowieść? Tak. Jezus powiedział, że Jego brzemię jest lekkie, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Czy On zatem prosi nas o coś trudnego? Nie. Idź i ty czyń podobnie. On uczyni w tobie dobro, jeśli Mu pozwolisz. Martinie, jakie jest nasze zadanie, kiedy czekamy na przyjście Pana? Co robili pasterze? Czuwali. Czuwali przy trzodzie w nocy. A jaka jest druga rzecz, którą musimy zrobić? Powinniśmy poszukiwać zagubionych, zawiązywać rany tych, których serce jest złamane. Powinniśmy przeprowadzić ich do kościoła. A co z lewitami i kapłanami? Oni ich ominą, ale będą też w kościele, prawda? Tak. Powinniśmy ich traktować jak tego człowieka, który leżał przy drodze i się nimi opiekować. Powinniśmy się za nich modlić, pomagać im. Martinie, sporo osób do mnie pisze. Pytają, co powinni zrobić w związku z tym, co słyszą w moich kazaniach. I ja im odpowiadam, módlcie się za nich. Oni potrzebują modlitwy. Ale to pastor w kościele. Zatem potrzebuje jeszcze więcej modlitwy. Często jestem w stanie powiedzieć, gdzie ten pastor się kształcił, co robił i tak dalej, ale nie ruszajmy tego. To niezwykłe. I wiesz, kto pisze? Młodzi, zapaleni ludzie, którzy niedawno się nawrócili. Oni są w stanie dostrzec, kiedy coś się naprawdę nie zgadza i kiedy ktoś nie chce, aby Pan powtórnie przyszedł. Musimy ponownie spojrzeć na misję Jezusa. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Czyli to jest nasze zadanie, prawda? Właśnie tak. Abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Tak jak tego, który leżał przy drodze. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie. Czyli abym głosił Słowo Boże nienawróconym. Czy będę wtedy uwielbiany, czy będę traktowany jak Samarytanin? Będziesz nienawidzony. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Czy jest dzień, w którym Chrystus powróci? Tak. Zatem musimy głosić rok łaski Pana, mówić, że teraz jest czas zbawienia, ale musimy także głosić powtórne przyjście Chrystusa. Po co? Aby pocieszyć wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. To dzieło Chrystusa. Dlaczego ta młoda dziewczyna popełniła samobójstwo? Bo nigdy nie uczono jej o zawoju zamiast popiołu, o olejku radości zamiast szaty żałobnej, o pieśni pochwalnej zamiast ducha zwątpienia. Czy nie żyjemy w smutnym świecie? To jest tendencja dzisiejszego świata. Straciliśmy to wszystko, o czym tu mowa. Dlatego świat jest w takim stanie. Czy to nie pora, aby dzieci Boże odpowiedziały na to wezwanie? Izajasz 42, wers 6 i dalej. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ciągle pojawia się ten motyw. Musimy ewangelizować. Nie możemy być jak kapłan i lewita. Musimy spotykać się z ludźmi tam, gdzie są. Nie możemy uciekać od tych, którzy krwawią. Powinniśmy opatrzyć ich rany i przyprowadzić ich do gospody. Swoją drogą, to te dwie pensje zostały już praktycznie wykorzystane. Tych dwóch denarów już nie ma. Izajasz 43. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Co tu jest istotne? Powinniśmy być świadkami, powinniśmy być sługami, którzy znają Go i Mu wierzą i którzy pokażą, kim On jest, że jest Bogiem. Ja, jedynie ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Martinie, jak to się wpisuje w relacje między religiami? Nie można iść na kompromis. Trzeba prowadzić ludzi do tego jedynego, który może ich zbawić. Nie ma innego Zbawiciela. Więc jaka korzyść może płynąć z tych wszystkich inicjatyw ekumenicznych? Zatrzymajmy się tu na chwilę. Ostatnio sporo o tym myślałem. Ekumenizm. Dlaczego zdaniem świata powinniśmy dbać o ekumenizm? Czy nie chodzi im o to, aby dojść do swego rodzaju kompromisu, utrzymywać, że wszyscy możemy razem dobrze żyć? Tak, o to im chodzi. Czy fakt, że potrzebujesz ekumenizmu, automatycznie nie implikuje, że wykluczasz prawdę? Tak. Bo przecież prawda jest tylko jedna. Więc w momencie, w którym postulujesz ekumenizm, zaczynasz rozprzestrzeniać kłamstwo. Ci ludzie, którzy uczestniczą w ekumenizmie, czemuś zaprzeczają. Rezygnują z czegoś, aby przyjąć tych, którzy tego czegoś nie chcą. Dlatego ekumenizm nie może płynąć od Boga. Kropka. Oni nie są skłonni poświęcić się dla prawdy. Im więcej o tym myślimy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że Bóg nie może być częścią soboru ekumenicznego. Nie, nie może. Nie można iść na kompromis, jeśli chodzi o prawdę. Jest tylko jedna prawda, tylko jeden Zbawiciel i jedna droga do zbawienia. Nie można dojść do zbawienia poprzez uczynki, jeśli idzie się na kompromis, jeśli chodzi o wiarę. Dlatego wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu, która uwzględnia uczynki, nie ma prawa bytu. Uczynki nie mają nic wspólnego z usprawiedliwieniem. One są konsekwencją i uświęceniem. Zatem cała kwestia kompromisu jest niezgodna z prawdą. Efezjan 3, 9 i dalej. Czytamy. I abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Zadaniem Kościoła jest głosić wieść o zbawieniu i przynosić światu nadzieję. Jest tylko jeden sposób, w który można to osiągnąć. Nie można iść na kompromis w tej kwestii. To jest bardzo ważne. W ekumenizmie wydaje się, że będzie nadzieja i błogosławieństwo, ale to wszystko fałsz. Fałszywa nadzieja. Tak, oni ukrywają prawdę i idą na kompromis w kwestiach, które są kluczowe dla zbawienia. Jan 6 czytamy. Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Jeśli nie spożywamy ciała Syna Bożego i nie pijemy Jego krwi, nie możemy nic od Niego dostać. Wszyscy wtedy odeszli. Jezus zapytał: czy i wy chcecie odejść? A Piotr odpowiedział, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Czy nie to powinien usłyszeć sobór ekumeniczny i ci, którzy promują relacje międzyreligijne? Jeśli nie akceptujecie, że musicie spożywać ciało i pić krew Syna Bożego, aby Go przyjąć do siebie, to niczego od Niego nie dostaniecie. Jeśli wszyscy wtedy odejdą, może pozostanie Piotr i powie, do kogo pójdę? Ty masz słowa żywota wiecznego. Jan 3:15. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To zawsze powraca do tego dnia, prawda? Błogosławiona nadzieja. Jak można nieść nadzieję, jeśli nie mówi się o tym dniu? Zgadza się. Jan 17:3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Martinie, to jest tak jasne. Wezwanie do głoszenia Słowa Bożego jest tak bezpośrednie. Tu nie ma żadnych niuansów. Albo to, albo nic. Czytaliśmy już ten wers w liście do Rzymian. Trzeba w tym trwać. Jan 1:5, wers 11. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. I otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Czy można zrezygnować z któregokolwiek z tych aspektów? Nie. I dlatego powtórzymy to jak zdarta płyta, ale nie można w żadnej z tych kwestii iść na kompromis. Nie można iść na kompromis. Tak już jest. Plan zbawienia mówi, że jesteśmy wiarołomcami, że nie mamy nadziei, jeśli nie mamy Zbawiciela. A tym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus może narzucać i przekazywać nam swoją prawość, która się nam nie należy, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego prawości i Jego życiu, które się nam nie należy. To jest niezwykłe Boże prawo zbawienia, nie ma innego. Musimy przestrzegać przykazań, bo musimy znów wejść w harmonię z Bogiem. Nie po to, żeby zostać zbawionymi, ale ponieważ jesteśmy zbawieni. 1 Tymoteusza 6:11 i dalej. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Martinie, to jest sedno sprawy. Tu nie ma miejsca na kompromisy i tak będzie do samego końca. To jest nasze powołanie, to jest nasze zadanie i nasza nadzieja. I to wszystko dojdzie do kulminacji w powtórnym przyjściu Chrystusa. Martinie, czy jeśli zrobimy te rzeczy, to czy możemy powiedzieć wraz z resztą świętych, to jest nasz Bóg, czekaliśmy na Niego i On nas zbawi? Módlmy się. Ojcze w niebie, żyjemy w dramatycznych czasach i te wydarzenia niedługo nadejdą. Jesteśmy częścią pokolenia, które je zobaczy, jeśli pozostaniemy wierni. Pomóż swoim wiernym nie poddawać się, ale podwoić wysiłki, abyśmy stanęli silni w błogosławionej nadziei powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Oto moja modlitwa w imię Jezusa. Amen. Wychwalamy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.